Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Ja sam się dziwię tej historii, że będę rozmawiał z taką osobą. Z tą, która gotuje bigos. Sylwia Kubik, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tak było rzeczywiście?
Tak, było rzeczywiście.
Dwa dni gotowania, obgotowywania,
tak,
robienia,
dwa
tworzenia.
Dni po 6 godzin smażenia, przesmażania ze śliwkami, winem, dziczyzną. Tak, żeby był prawdziwy polski bigos.
No to pycha, będę mógł gdzieś spróbować?
Oczywiście.
Ale trzeba będzie wrzucić, tak rozumiem, tak?
Tak, na kościół.
Na kościół, bo jesteśmy na festynie parafialnym.
Zgadza się.
W Dąbrówce Malborskiej.
Tak.
Dzisiaj święto wniebowzięcia.
Tak. My obchodzimy bardzo uroczyście.
Będziesz moim przewodnikiem?
Oczywiście.
Właśnie obchodzicie bardzo uroczyście. Aż się dziwię, że to taka duża uroczystość. Tych stoisk całe mnóstwo.
Tak. A mała parafia, mała wieś.
Na dobrym kiermaszu.
Tak. Mhm. I wszyscy pracują tutaj charytatywnie i wszyscy przynieśli swoje dary, zrobione własnoręcznie, żeby uświetnić tę uroczystość.
Ja w tym wiedziałem, że istnieją takie światy, takie silne społeczności.
No nie przeczytał pan mojej książki.
No właśnie, bo ja w swojej książki, proszę panią, dzisiaj do pani, pod naszym niebem.
Tak, tak wygląda właśnie pod naszym niebem.
Stałaś się pisarką.
No jeszcze do pisarki to mi chyba daleko, bo dopiero moja pierwsza książka debiutancka, więc dopiero zaczynam tę drogę, ale tak, taki mam plan.
A tym przyczynkiem do napisania książki była twoja córka Gabrysia.
Tak, moja córka Gabrysia urodziła się w 26 tygodniu ciąży jako skrajny wcześniak, ważyła 800 gramów i właśnie jej historię wplotłam w treść powieści, aby pokazać, że każde dziecko, nawet te skazane przez lekarzy na to, że będzie rośliną i nie warto go ratować, jednak mimo wszystko warto o nie walczyć i robić wszystko, aby pomóc mu w usprawnianiu jego ułomności, tak, ubytków.
Bo jaka była historia twoja i Gabrysi? Wcześniak, tak? 6 miesięcy.
Tak.
I nagle wody odeszły.
Tak, nagle wody odeszły. Zawieziono, mąż mnie zawiózł do szpitala tutaj lokalnego. Ja byłam przekonana, że skoro wody odeszły, to już rozpoczyna się poród i ja już to dziecko urodzę i przygotowywałam się na to, że to dziecko może nie przeżyć. Ale gdy trafiliśmy na oddział, lekarz powiedział, że przewiozą nas do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, bo tam takie skrajne wcześniaki ratują. Więc przewieziono mnie ze Sztumu do Gdańska. Tam myślałam, że jadę rodzić, więc zdziwiłam się bardzo, gdy położono mnie na oddziale i dowiedziałam się od ordynatora, że w ogóle bez wód dziecko może nawet po kilka tygodni być w brzuszku, bo te wody się odradzają. Niestety u mnie udało się tylko przedłużyć to o niecałe 12 dni z tego względu, że wdała się bardzo silna infekcja i podczas obchodu rano lekarz powiedział, że muszę wybrać.
Poczekaj, robi nam się bardzo intymna rozmowa. Może odejdziemy od tych tam krzyków, które z daleka gdzieś tam
może
dobiegają. Tam przejdziemy pod samochód straży, ochotniczej straży pożarnej. A w ogóle to kto tam krzyczy tak intensywnie na straży?
Proboszcz.
Proboszcz?
Proboszcz.
Prowadzi licytację podobno, tak?
Tak, proboszcz, strażak. Też nasz ochotniczy, zresztą tu prawie każdy jest ochotniczym strażakiem, także lokalność bardzo aktywnie działająca.
Ale wracamy do twojego pobytu na klinicznej.
Tak. Lekarz powiedział, że muszę zdecydować, czy przerywamy ciążę. Ja nie zrozumiałam w ogóle, jak przerywamy ciążę. Przecież no, ja przyjechałam do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego ratować tę ciążę, a nie ją przerywać, tak? W ogóle nie zrozumiałam, o co mu chodzi. I on do mnie mówi, że albo przerwiemy ciążę, czyli wywołamy poród, albo to dziecko umrze w brzuchu i nawet nie będę wiedziała kiedy. Ja odmówiłam. Ja się nie zgodziłam, bo przedtem cały czas mówili, że każdy dzień jest na wagę złota, każdy dzień jest na wagę złota i teraz raptem to samo mam podjąć decyzję, że ciążę przerywam. W związku z tym zadzwoniłam do męża, mąż przyjechał szybko. I on mnie namówił, żebyśmy zdecydowali się na to, żeby no, wywołać ten poród i dać jej szansę, żeby miała możliwość zawalczyć o swoje życie i zdrowie. No ale to nie było takie proste, bo miałam wskazania do cesarskiego cięcia, ale lekarz prowadzący zdecydował, że będzie to poród naturalny. Dostałam kroplówki wywołujące poród. Akcja postępowała, ale nie mogłam urodzić dziecka. Okazało się, że szyjka, bo miałam raka szyjki macicy po pierwszej ciąży, miałam dwukrotną amputację szyjki, że ta szyjka się zasklepiła, w związku z tym nie ma możliwości, abym ja to dziecko urodziła. I dzięki Bogu, że tak się stało, bo okazało się, że dziecko jest złożone na pół, w tak zwaną kanapkę, jest dwa razy owinięty pompowiną i jest w czepku. Więc gdy w końcu...
To same trudności.
Tak. Gdy w końcu po kilku godzinach porodu zrobiono mi cesarskie cięcie, dziecko się urodziło o 21:37, dla mnie to bardzo symboliczna godzina. W ogóle mieli lekarze, dwaj lekarze mieli problem ją wyciągnąć z brzucha. Także ciągle poszerzali to nacięcie, poszerzali i w końcu wyjęli, bo dziecko było tak poplątane, zaplątane i w ten czepek i w pępowinę, że przy porodzie naturalnym ona by się udusiła. Także no, szczęście od Boga, że to się stało tak, a nie inaczej. Taka maleńka się urodziła, wyglądała w ogóle nie jak dziecko.
Niecały kilogram.
Tak, 800 gramów miała, niecały kilogram. W ogóle nie wyglądała jak dziecko, była takim malutkim stworeczkiem, same kości obciągnięte taką bordową skórą, wszystkie żyły było widać, wszystko było widać. W ogóle nie wyglądała jak dziecko, tylko jak taki mały, stary człowiek, ale miała włoski. Miała włoski, darła się niesamowicie, krzyczała na cały oddział, więc to był dobry znak, że płuca będą się rozwijały. No i była w szpitalu 77 dni. Dopiero po 77 dniach, po operacji oczu, która w międzyczasie była konieczna, dopiero wyszła do domu, czyli praktycznie tyle, co powinna być w brzuchu, to tyle spędziła w szpitalu.
Ty od razu miałeś świadomość, że urodzisz niepełnosprawne dziecko.
Tak. Ja sobie zdawałam sprawę z tego, że skoro to jest szósty miesiąc ciąży, to będzie dziecko niepełnosprawne. I tak jak lekarz do mnie powiedział, bo oczywiście my się pytaliśmy, czy ona przeżyje, czy w ogóle uda się ją uratować, bo dla nas to było najważniejsze. I on tak spojrzał na mnie i mówi, no, że może przeżyje, ale liczy się też jakość tego życia.
Z takim pytaniem, a po co wam niepełnosprawne dziecko, rozumiem, tak?
No znaczy się tak...
Brzmiącym bardzo brutalnie.
No i bardzo pesymistycznie, bo ja w ogóle nie chciałam słuchać takich rzeczy, że po co i jakie, tylko dla mnie było najważniejsze, żeby ona przeżyła, żeby żyła. Na szczęście później była zmiana lekarzy, przyszła naprawdę fantastyczna lekarka, która mówiła, że ona zna wiele wcześniaków, które wyszły z tego wcześniactwa, które udało się uratować, pięknie się rozwijają, więc dodała nam otuchę. Wspaniałą mieliśmy lekarkę prowadzącą, panią Marię Gordon-Sulik, właśnie z klinicznej w Gdańsku, która cały czas nam powtarzała, że będzie dobrze, że zrobią wszystko, co się da. Oczywiście byli lekarze, którzy mówili, że mamy się przygotować na najgorsze, zresztą tam co chwilę, tak, włączały się alarmy w maszynach, co chwilę umierały takie małe, skrajne wcześniaki. A nasza lekarka zawsze mówiła, że będzie dobrze, że mamy być dobrej myśli, no i tak było.
Ale byliście w tym razem.
Razem.
Bo w twojej książce jest troszeczkę inaczej.
Znaczy się tak, w mojej książce Karolina, która jest mamą Gabrysi, właśnie to jest wątek autobiograficzny, to ma wsparcie i męża, i rodziny. A jej koleżanka Monika ma też skrajnego wcześniaka Kubusia i wychowuje to dziecko sama. Została sama, ponieważ ojciec dziecka stwierdził, że nie dorósł do roli ojca, jak to w życiu często bywa, i zostawił ją z tym samym. Dlatego chciałam skonfrontować, jak wielki wpływ ma wsparcie partnera, wsparcie rodziny też na rozwój takiego skrajnego wcześniaka.
Gabrysia ma teraz 6 lat, tak?
Tak, tak, ma 6 lat. Właśnie biega gdzieś tam, skacze po drzewach. Może gdzieś ją w locie uchwycimy, także...
Ale jest z nią wszystko dobrze, w porządku?
Znaczy się, Gabrysia... Ma wadę serca, ESD2 i żmery, ma dysplazję oskrzelowo-płucną, ma chore oczy, także czeka ją jeszcze druga operacja, tak, bo jedną miała wcześniej, teraz ją czeka druga operacja, ale wszystko dobrze się rozwija, jest na dobrej drodze.
Bo po tych wszystkich przygodach w szpitalu była jeszcze, rozumiem, taka długotrwała rehabilitacja.
Oczywiście, zaraz jak wyszliśmy ze szpitala, to praktycznie miała codziennie rehabilitację, jeździłam z nią do Tczewa, Elbląga, Gdańska, to w odległości 50-70 km jeździliśmy codziennie, raz na kwartał miała turnusy rehabilitacyjne, także wszystko to, co teraz widzimy, ten efekt, to jest efekt ciężkiej, bardzo ciężkiej i kosztownej rehabilitacji.
Takie typowe pytania, jakie ludzie sobie zadają w takim wypadku, to myślą sobie, ale jak ty? Jak ty, Sylwio, się uśmiechasz do tego świata, jak ty nie miałeś pretensji do Boga, do ludzi, że spotkało cię takie nieszczęście?
No ale dlaczego miałabym mieć? Nie, ja nie odbieram tego w ten sposób. Uważam, że wszystko, co nas w życiu spotyka, to dzieje się po coś. Nie jest to żadna kara, nie jest to żadne negatywne przeżycie, żeby nam dołożyć cierpień, tylko to się dzieje w jakimś celu. Widocznie tak musiało się w moim życiu
stać. Czym
ty
nacieszyłaś?
Nie, ja sądzę. Tak widocznie musiało się stać. Po prostu widocznie było to potrzebne w moim życiu.
A wręcz przeciwnie, odwrotnie. To ty jeszcze działasz tutaj przy parafii.
Tak.
Bardzo intensywnie.
No, staram się. Wszyscy działamy intensywnie. Tu jest takie bardzo zgrane środowisko i tu nie ma lidera, że jedna osoba działa, tylko tak jak pan spojrzy, to wszyscy działają intensywnie. Każdy na innym polu, ale każdy jest zaangażowany.
No i książkę wydało też wydawnictwo katolickie.
A tak. Wydawnictwo Ojców PR-ów, wydawnictwo SP.
Dziś jesteśmy w Dąbrówce Malborskiej na festynie parafialnym, a nasz gość to Sylwia Kubik, autorka książki Pod naszym niebem. I rzeczywiście nigdy w tobie nie było tego rodzaju dylematów?
Nie.
Dlaczego? Po co? Czemu
nie.
Ja?
No nie.
Widzisz, jakie robię wielkie oczy. Ale nie, to nie.
No nie. Nie wiem, w moim życiu pojawiało się wiele doświadczeń. I tych pozytywnych, i tych negatywnych. Różnych. Ale uważam, że każde było potrzebne. Czy tak jak mówiłam, borykałam się tak z rakiem szyjki macicy, czy z innymi wydarzeniami, tak? To wszystko widocznie musiało się stać.
A takim dużym symbolem, który pominęliśmy w tej rozmowie, jest ta godzina urodzenia się Gabrysi, 21.37.
Tak.
To data śmierci Jana Pawła II.
Zgadza się.
To dla ciebie znak?
Tak, ponieważ gdy przewozili mnie ze szpitala w Sztumie do szpitala w Gdańsku, ja cały czas... Ja się modliłam dość chaotycznie, ale modlitwa płynęła z serca i uważam, że nieważne jest, co mówimy, tylko ważne jest, co w naszym sercu jest i jakie idą te prośby. Nawet możemy ich nie wypowiedzieć, Bóg i tak wie, o co prosimy. Więc ja prosiłam i wszystkich świętych, Jana Pawła II, i Maryję, i zmarłych z rodziny, i zmarłych księży. Wszystkich prosiłam o pomoc, żeby tej mojej Gabrysi pomogli, żeby udało się uratować, żeby się za nią wstawili. Bo bardzo chciałam, no, żeby przeżyła. Więc no, te moje chaotyczne modlitwy jednak zostały wysłuchane.
A ja o tę wiarę chciałem zapytać, bo w tej twojej książce jest bardzo dużo dyskusji z Bogiem, tak? Albo sporo.
Dużo albo niedużo. Zależy, jak na to spojrzymy. Z jednej strony, no tak, dla kogoś, kto nie rozmawia z Bogiem, to może być dużo, może być za dużo, a może być do przesady. Ale dla kogoś, kto tak jak my tutaj na co dzień ma relacje z Bogiem, modli się, jest osobą wierzącą, ja nie mówię, że musi codziennie chodzić do kościoła, ale w niedzielę i święta do kościoła chodzi, a z Bogiem rozmawia na co dzień. I nie musi to być wyklepana jakaś modlitwa, tylko taka po prostu zwyczajna rozmowa, powierzenie swoich problemów, podziękowanie. Więc nie wiem, czy dużo, czy mało, każdy to odbierze inaczej. Zależy, kto jakie ma do tego podejście.
Myślę, że jest troszeczkę inaczej, czy współcześnie jest inaczej, że to takie przyznawanie się do wiary, a jeszcze współorganizowanie festynu, rozumiesz, w Dąbrówce Malborskiej, takiego wiejskiego.
Fajnie jest, nie?
Taki rodzaj wiary, to niektórzy powiedzą, ale to wiocha, wiesz.
No może i wiocha, ale jaka wiocha? No, proszę mi pokazać drugą taką wiochę.
To idziemy na festyn?
Możemy iść, zapraszam bardzo.
A gdzie można kupić twoją książkę? Jak jest dystrybuowana?
Jest w księgarniach internetowych. Na razie na półkach jest ciężko dostępna, ale myślę, że będzie, mam taką nadzieję. No te duże księgarnie tak niekoniecznie moją książkę biorą, ale liczę, że małe księgarnie prywatne sięgną w końcu i ją zamówią. Bo na przykład w Empiku dopiero może jesienią będę. Jestem w internetowym Empiku, ale na półkach jeszcze lokalnie, stacjonarnie mnie nie ma.
No to książki Sylwii Kubik Pod naszym niebem szukajcie na dobrych stronach internetowych, tak?
Tak.
A ja poszłam
tak.
Tego twojego bigosu. On jest
zapraszam
drogi, tani?
Tani, 5 zł.
Tylko?
No pewnie.
No to nie nazbieracie na ten kościół, a kościół się wali podobno, tak?
Nazbieramy, tak, wymaga remontu, także bardzo ważne jest to, abyśmy no tutaj postarali się o wsparcie i zebrali jak największą sumę pieniędzy. O, wszystko jest, gofry są, wata jest, ciasto jest, kiełbaski są. Także wszystko mamy, zapraszamy. Chlebek swojski ze smalcem, z ogórkiem.
To już zamykam swoje nagrywadełko. Wcinam bigos. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Smacznego.
Naszym gościem była ta, która gotuje bigos, czyli autorka książki Pod naszym niebem, Sylwia Kubik.
i po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz, do usłyszenia.